Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszych drogich radiosłuchaczy Radia Maria na kolejnej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj naszym gościem jest szczególny obrońca życia, pan Jakub Bałtroszewicz. Zaraz go przedstawię, ale przywita się z wami teraz sam pan Jakub.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Proszę Państwa, pan Jakub Bałtroszewicz, znany mi od wielu lat, pełni wiele różnych obowiązków w obszarze szeroko pojętej obrony życia. Ja wymienię na początku naszego radiowego spotkania trzy ważne funkcje, które pan Jakub pełni. Jest prezesem zarządu Fundacji Jeden z Nas. Jest sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka, a także od wielu lat jest członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia. Ja rozpocznę nasze spotkanie od pytania, jak powstała Fundacja Jeden z Nas?
Wszystko zaczęło się przed wielu laty, kiedy pracowałem jeszcze w Fundacji Prohumana Vita, którą współzakładała pani profesor Wanda Pułtawska. Tam tworzyłem takie pismo bioetyczne Imago. Jako redaktor naczelny Imago zostałem zaproszony wtedy przez eurodeputowanego Konrada Szymańskiego do Brukseli na organizowany przez niego Europejski Tydzień dla Życia. Kiedy tam w Brukseli po raz pierwszy byłem, okazało się, że jest nowe prawo, które umożliwia obywatelom Unii Europejskiej propozycję zmiany prawa na poziomie europejskim i ta propozycja, znana jako Europejska Inicjatywa Obywatelska Jeden z Nas, miała zakazać finansowania z pieniędzy unijnych, z pieniędzy podatnika unijnego, aborcji i eksperymentach na embrionach ludzkich. Ja, jako jedyny Polak obecny tam na tym Europejskim Tygodniu dla Życia, zostałem przyjęty, zaproszony do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Byłem krajowym jej koordynatorem. Zresztą ta współpraca, bezprecedensowa współpraca pomiędzy organizacjami w Europie doprowadziła do stworzenia Federacji One of Us. Jak to się stało? Mianowicie w listopadzie 2013 roku w Krakowie gościliśmy przedstawicieli ponad 30 organizacji z 20 krajów Europy i tu w Krakowie zapadła taka decyzja, że stworzymy Europejską Federację Ruchów Obrony Życia. Ja wtedy zdecydowałem, że czas również założyć swoją fundację, fundację, która będzie reprezentowała Polskę w Europie. To, co zauważyłem, kiedy pracowałem z moimi przyjaciółmi w Brukseli czy Strasburgu, to całkowity brak polskiej organizacji na poziomie europejskim, a jak wiemy, traktat lizboński to wprowadził, ponad 80% prawa jest tworzone nie w Warszawie, ale właśnie w Brukseli czy Strasburgu. Stąd wydawało się, że jest bardzo potrzebne i konieczne stworzenie takiej organizacji, takiej fundacji, która będzie obecna i reprezentować będzie Polskę w strukturach międzynarodowych obrońców życia. Jako fundacja staliśmy się praktycznie od razu członkiem najważniejszej polskiej organizacji z największym dorobkiem, czyli Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, gdzie odpowiadamy niejako, jak to prezes żartobliwie mówi, za sprawy zagraniczne. Jestem takim ministrem spraw zagranicznych w Polskiej Federacji i reprezentując Federację, a także swoją fundację, staramy się być tym polskim głosem w Europie.
Dziękuję za to przypomnienie historii powstania Fundacji Jeden z Nas. Ja chciałbym teraz poprosić o więcej informacji na temat Federacji One of Us. Uczestniczyłem w tym wydarzeniu w Krakowie, to było wspaniałe wydarzenie, kilkudniowe spotkanie z obrońcami życia z całego naszego europejskiego kontynentu, spotkanie z księdzem kardynałem Dziwiszem, bardzo ożywiona wymiana poglądów i teraz proszę o tą bieżącą informację. Jak działa, co się dzieje w Federacji One of Us właśnie w tym wymiarze ponadpolskim, europejskim?
My przede wszystkim tą wspólną pracę rozpoczęliśmy jeszcze nie formalnie jako ta europejska inicjatywa ustawodawcza, One of Us, jeden z nas, i wtedy zebraliśmy 2 miliony głosów pod tym postulatem zakazu finansowania aborcji, eksperymentów na komórkach macierzystych. Ja tylko może dodam, że od momentu, kiedy można zbierać podpisy pod inicjatywami europejskimi, jeszcze nikt nas nie pobił. Do dzisiaj inicjatywa jeden z nas zebrała najwięcej, bo niemal 2 miliony podpisów w Europie pod tą inicjatywą. Wtedy po wysłuchaniu publicznym, kiedy Komisja Europejska, Parlament Europejski uznał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, i zdecydował o tym, że prawo nie będzie zmienione, a pieniądze podatnika europejskiego dalej szeroko będą płynęły do organizacji, które wspierają aborcję, promują aborcję. My postanowiliśmy, że będziemy kontynuować tą naszą pracę już jako federacja. Ta decyzja zapadła zresztą przy panu inżynierze w Krakowie. Byliśmy z tego bardzo dumni. I jak wygląda to dzisiaj? Dzisiaj organizacji członkowskich jest około 30. Z 20 krajów Unii Europejskiej. To jest największa tego typu organizacja w Europie dzisiaj, Organizacja Obrońców Życia. My robimy takie 2 ważne wydarzenia każdego roku. Staramy się oczywiście wymieniać informacjami, wspierać wiedzą, wspierać siebie nawzajem, ale takie 2 główne wydarzenia, które Federacja organizuje każdego roku, to jest Europejskie Forum Obrońców Życia. I to pierwsze właśnie było w Krakowie, kolejne były odbyły się w Madrycie, w Paryżu. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Budapeszcie. A każdego roku w marcu kontynuujemy tą piękną tradycję Europejskiego Tygodnia dla Życia, który jest organizowany w Parlamencie Europejskim, aby zaznaczyć obecność obrońców życia w tej jednak ważnej instytucji, a więc to jest tydzień różnych wydarzeń pro-life'owych. W zeszłym roku razem z, na przykład z naszą organizacją członkowską z Paryża, z Francji, Fundacją Jeroma Lejeune'a, sprowadziliśmy dzieci z trisomią 21, dzieci z zespołem Downa do Parlamentu Europejskiego, kiedy one nosiły koszulki, prosimy, nie musicie nas zabijać. Rozmawiali z politykami, mieliśmy wiele konferencji i wydarzeń kulturalnych i to jest to, co chcemy jako federacja wspólnie robić w parlamencie. Obecność Polski w federacji jest bardzo ważna, została zresztą w zeszłym roku wzmocniona, nie, to już będzie 2 lata prawie, jak została wzmocniona przyjęciem pana marszałka Marka Jurka do zarządu federacji. Zarząd składa się z 12 osób i od jesieni 2016 roku jako eurodeputowany pan Marek Jurek znalazł się w zarządzie federacji. To jest jakaś nowa jakość współpracy obrońców życia w Europie, bo wcześniej takiej instytucji nie było, a my dzięki temu, że wiemy, co się w naszych krajach dzieje, że potrafimy wymieniać informacje, potrafimy również skuteczniej pracować na poziomie Parlamentu Europejskiego, gdzie bardzo wiele się dzieje i bardzo wiele decyzji jest podejmowanych. I to jest jakaś taka nowa wartość i z tego się bardzo cieszymy.
Potwierdzę słowa kolegi Jakuba, bo sam korzystam właśnie z tej możliwości wymiany informacji na poziomie międzynarodowym, europejskim. My jako Polacy, jak konkretnie jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, podzieliliśmy się częścią naszych materiałów edukacyjnych, mam na myśli ten komplet 20 zdjęć dzieci narodzonych, pozytywnych, prawda, żyjących dzieci, ale także i film krótki o rozwoju dziecka przed narodzeniem. Tośmy przekazali właśnie tą drogą, nazwijmy to europejską, kolegom broniącym życia, no praktycznie na całym kontynencie. Jak z tego korzystają, nie wiemy. Natomiast ja tu wyrażę wdzięczność za bardzo wartościowe opracowanie popularno-naukowe na temat aborcji, które dzięki tu osobistej pracy pana Jakuba dotarło do nas i stanowi źródło najnowszych informacji naukowo-medycznych na temat skutków aborcji, następstw aborcji, prawda, środków wczesnoporonnych. To jest bardzo cenne, dlatego że wymieniamy się nowoczesnymi środkami służącymi szeroko pojętej edukacji naszych społeczeństw. Ja bym jeszcze wrócił do sprawy Fundacji Europejskiej. Czym na poziomie europejskim jeszcze może pan Jakub nam tutaj powiedzieć, zajmuje się ta fundacja?
Ja muszę jeszcze, nim zacznę o tym mówić, posypać głowę popiołem, bo nie dodałem czegoś bardzo ważnego, mianowicie, że Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, to nasze krakowskie stowarzyszenie, któremu przewodzi pan inżynier, jest również członkiem, założycielem tej naszej europejskiej federacji, więc nie tylko fundacja jeden z nas, ale również stowarzyszenie współzakładało tą federację. Od początku pan inżynier swoim doświadczeniem, wiedzą i materiałami nas wspiera i dla mnie, dla którego te kroki w obronie życia no, znacznie później stawiałem oczywiście niż pan inżynier, bo dzieli nas pokolenie albo i dwa. Takie wsparcie autorytetu pana inżyniera i poczucie, że mogę na niego liczyć, zawsze było bardzo ważne. Natomiast czym się zajmujemy jako fundacja w Europie? Przede wszystkim jesteśmy jedną z tych nielicznych organizacji pro-life, nie wiem czy nie jedyną, chociaż nie będę się tu kłócił, która ma status lobbysty. A więc my jako fundacja, jeden z nas, jesteśmy obecni w tak zwanym rejestrze przejrzystości, który daje nam dostęp do Parlamentu Europejskiego. Ja mam legitymację, mogę do tego parlamentu w każdej chwili wejść, mogę zapukać do drzwi każdego polityka. I z tego wynikają bardzo konkretne sytuacje. My współpracujemy bardzo blisko z wieloma eurodeputowanymi, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Myślę, że warto tutaj w tym miejscu wspomnieć trzech polskich eurodeputowanych. To jest pan profesor Ryszard Legutko tu z Krakowa, pan marszałek Marek Jurek, który jest członkiem zarządu, ale także pan profesor Mirosław Piotrowski, znany myślę słuchaczom Radio Maryja, z którym bardzo blisko współpracujemy. I to są różnego rodzaju zadania. To są przygotowanie rekomendacji do głosowań. Jak wiemy, tych głosowań jest bardzo wiele. Często to nasza organizacja wskazuje, które z tych głosowań zagrażają obronie życia, które z tych głosowań niosą ze sobą niebezpieczeństwo szerszego dostępu do tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych, czyli po prostu do aborcji. Naszym zadaniem jest monitorowanie Komisji Parlamentu Europejskiego i alarmowanie, gdy projekty rozporządzeń czy rezolucji zawierają rekomendacje przeciwko życiu, a one cały czas je zawierają. Niemal każdy dokument, który Parlament Europejski produkuje, od dokumentów tak niepozornych jak umowa handlowa z Ukrainą czy Mołdawią, po coroczne rezolucje o przestrzeganiu demokracji i praw człowieka, w każdym z tych dokumentów, niemal każdym z tych dokumentów jesteśmy w stanie znaleźć odniesienia i żądania do tego, aby aborcja była coraz powszechniej dostępna. Wreszcie Fundacja Jeden z Nas w Europie zajmuje się współpracą z innymi organizacjami, które mają ten status lobbysty przy Parlamencie Europejskim. Taką organizacją, jedną z ważniejszych, której zresztą jesteśmy członkiem jako Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, to jest FAFCE. To jest Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie, bardzo prężnie działająca przy Parlamencie Europejskim. I naszym zadaniem jest również koordynacja działań w celu zwiększenia zakresu ochrony życia i rodziny w Europie.
Dziękuję za to szczegółowe przedstawienie działań, różnorodnych działań fundacji właśnie na poziomie europejskim. Ma pan pewne doświadczenie, sam pan przed chwilą mówił, że możliwość poruszania się po tych instytucjach europejskich i na pewno pan dostrzega na bieżąco różne zagrożenia dla obrony życia człowieka, które niejako rodzą się w strukturach europejskich. I tutaj bym prosił o podzielenie się tymi obawami, bo musimy alarmować, musimy ostrzegać i to jest jakaś szczególna rola, którą pan pełni i pana stowarzyszenia.
Ja może przypomnę taką historię, której doświadczyłem w dzień wysłuchania publicznego, kiedy Parlament Europejski miał decydować o tym, czy inicjatywa Jeden z Nas będzie kontynuowana, stanie się prawem czy nie. To wysłuchanie publiczne zresztą zostało ustalone na datę 10 kwietnia i ta data była 2014 roku. Ta data była nieprzypadkowa, dlatego że wiedzieliśmy, mieliśmy takie informacje, że Parlament Europejski bardzo poważnie obawia się głosu polskiego. A więc wybrano datę, w której wiadomo, że bardzo wielu polskich eurodeputowanych, szczególnie z Prawa i Sprawiedliwości, będzie raczej w Polsce, będzie obchodzić kolejną rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem i nie będzie mogło uczestniczyć w tym wysłuchaniu. I wtedy na tym wysłuchaniu, kiedy mówiliśmy o obronie życia, kiedy mówiliśmy o tym, aby pieniądze podatnika europejskiego nie były przeznaczane na promowanie aborcji, grupa starszych francuskich eurodeputowanych podeszła do nas na przerwie i tam nie było agresji, tam nie było złości, ale było autentyczne zdziwienie. Powiedzieli nam, skąd wy się wzięliście? Przecież rozmowa o aborcji zakończyła się w latach 70. My nie mamy już o czym dyskutować. Wy może tego nie wiecie, bo jesteście młodsi, ale w Europie to jest prawo i tego nie wolno kobietom zabierać. Ja myślę, że to świetnie pokazuje obecny stan Europy. Jest bardzo wiele osób, którzy są wobec nas agresywni, którzy nas zwalczają, ale jest bardzo duża większość, myślę, że to jest większość ludzi, którym się wydaje, że aborcja jest prawem człowieka i jest absolutnie niepodważalna. I ta mentalność zachodniej Europy, przed nią musimy się bronić. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której aborcja będzie oczywistym prawem człowieka, a tak niestety jest. I to znajduje swoje odwzorowanie w tych corocznych rezolucjach. Każdego roku parlament produkuje dziesiątki dokumentów, w którym rekomenduje nieograniczony dostęp do aborcji. Zresztą ostatnio takie dwa dokumenty mówiły o tym, że brak dostępu do aborcji osobie zgwałconej, kobiecie zgwałconej, równa się definicji ONZ-owskiej o stosowaniu tortur. Czyli jeżeli ta kobieta nie otrzyma możliwości aborcji, to spełnia definicję ONZ-owską o stosowaniu tortur. Druga ciekawa rezolucja dotyczyła sytuacji w Niemczech, gdzie aborcja jest dopuszczalna po rozmowie z psychologiem. Uznano i wezwano Niemcy do tego, żeby tą rozmowę z psychologiem znieść, aby ją wyeliminować, dlatego że to jest przeszkadzanie kobiecie w realizowaniu jej podstawowego prawa, fundamentalnego prawa, prawa do aborcji. Ostatnia rzecz, myślę, że bardzo trzeba na to zwrócić uwagę, bo w tym momencie Polska stoi przed olbrzymim wyzwaniem, to jest ideologia gender oczywiście. To jest rozmywanie granic pomiędzy płciami, pomiędzy mężczyzną i kobietą i największą rolę niestety w tym rozmywaniu pełni tak zwana konwencja stambulska, konwencja antyprzemocowa. Otóż instytucje międzynarodowe dostrzegają, że nie da się zmienić polskiego społeczeństwa od dołu. Nie da się zmienić, gdyż polskie społeczeństwo jest mocne wiarą ciągle, mocne tradycjami, próbuje odgórnie za pomocą inżynierii społecznej zmienić tkankę społeczną i myślę i mam nadzieję, że polski rząd zdecyduje się jednak tą konwencję wypowiedzieć. Jak wiemy, poprzedni ją ratyfikował. Mamy nadzieję, że obecny nie tylko ją wypowie, ale wraz z koalicją państw, które dotychczas jej nie ratyfikowały, stworzy konwencję praw rodziny, która będzie się zajmowała i skupiała na prawie rodziny i prawie do życia. Myślę, że jest na to właściwy czas.
Panie Jakubie, ja bym chciał, żebyśmy z tego zagranicznego pola, obszaru Unii Europejskiej, Europy wrócili jeszcze na moment do spraw krajowych, nawet więcej powiem, do krakowskich niejako i prosiłbym o opisanie tych działań, które Fundacja Jeden z Nas podejmuje w Polsce. Bo to jest też ogromny obszar działalności, wielka praca i proszę przybliżyć ją naszym słuchaczom.
My, jak zakładaliśmy fundację, to pięciu chłopaków to robiło. Przede wszystkim doszliśmy do takiego wniosku, że najważniejsza jest działalność edukacyjna. To znaczy żadne zmiany, pozytywne zmiany w prawie na dłuższą metę nie utrzymają się, jeżeli społeczeństwo nie dojrzeje do tego poprzez właściwą edukację. Tak więc przede wszystkim jakby takim pierwszym krokiem, który uczyniliśmy, było założenie portalu. To jest, myślę, chociaż nie jestem pewien, jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, portal ProLife, który codziennie publikuje informacje z nie tylko tego, co się dzieje w ProLife w Polsce, ale w Europie i na świecie. Ten portal to jest www.jedenznas.pl. Muszę się pochwalić, bo to jest duża radość. Ten portal powstaje dużym wysiłkiem naszych redaktorów, ale mamy za zeszły rok około 40 tysięcy stałych użytkowników tego portalu i to jest o 50% więcej niż rok wcześniej, a więc rośnie nam liczba osób, które odwiedza i dowiaduje się z tego, co się dzieje w ProLife'ie w Polsce i w Europie. Kolejną taką rzeczą tu przy współpracy Instytutu Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przy współpracy z Fundacją Jeroma Lejeune'a stworzyliśmy przewodnik. To jest właściwie tłumaczenie z francuskiego, ale polska wersja całkowicie przepracowana na nasze warunki, bioetyka dla młodych. I ten przewodnik, no on już ponad 30 tysięcy egzemplarzach się rozszedł. W tym momencie drukujemy kolejne, bo wyczerpaliśmy kolejny nakład. Mogę powiedzieć z radością, że niektóre diecezje używają tego przewodnika, który jest takim kompendium wiedzy bioetycznej. To jest 9 rozdziałików, gdzie podstawowe zagadnienia bioetyczne są prostym językiem omawiane, że niektóre diecezje wykorzystują ten przewodnik w przygotowaniu młodych do sakramentu małżeństwa. To jest dla nas duża radość. Co jeszcze? No, jako członek Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia oczywiście wspieramy rozmaite inicjatywy krajowe. Tu też mogę z dumą powiedzieć, że Fundacja Jeden z Nas była jedną z 3 organizacji wspierających inicjatywę Zatrzymaj Aborcję, które były wymienione na stronach Fundacji Życie i Rodzina Kai Godek. Tych organizacji było oczywiście znacznie więcej, bo Polska Federacja się bardzo aktywnie w zbiórkę podpisów zbierała, podobnie tutaj Krakowskie Polskie Stowarzyszenie, ale byliśmy docenieni w ten sposób, że wymienieni byliśmy na stronie inicjatywy. Pro-life to nie tylko obrona życia tych najbardziej bezbronnych nienarodzonych, to również dopominanie się o prześladowanych chrześcijan, dlatego od 3 lat Fundacja Jeden z Nas razem z profesorem Ryszardem Legutko organizuje kongres w obronie prześladowanych chrześcijan. Dotychczas zorganizowaliśmy 3 kongresy, w tym bierze udział również Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ja mogę powiedzieć, że w najbliższych dniach wyjeżdżam do Indii na zaproszenie Komisji Europejskiej, gdzie mamy takie spotkanie w stanie Orissa, to jest tam Bengal Zachodni, Kalkuta, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie każdego roku giną chrześcijanie tylko dlatego, że są chrześcijanami. Jadę tam, by przygotowywać materiały do kolejnego kongresu, by spotkać się z księżmi i biskupami tych diecezji, w których chrześcijan jest mordowanych jak najwięcej. Wreszcie podejmujemy taką dosyć szeroko zakrojoną refleksję na tym, jaka Europa ma się stawać lub być, by przetrwać. Ja byłem członkiem delegacji Konferencji Episkopatu Polski na taką konferencję Przemyśleć Europie, która się odbywała pod koniec października w Stolicy Apostolskiej. Tam spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. On wygłosił do nas przepiękne przemówienie, ono zresztą jest do znalezienia w internecie, choćby na portalu jedenznas.pl, w którym mówił, w którym kierunku Europa powinna iść, no wracać do korzeni, do swoich chrześcijańskich korzeni. I mogę tutaj dzisiaj już powiedzieć, że 16 marca w piątek prawdopodobnie u księży misjonarzy na Stradomiu w Krakowie będzie takie sympozjum, gdzie będziemy właśnie starali się przemyśleć na nowo Europę w oparciu o ten tekst papieski. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że i ksiądz arcybiskup Jędraszewski potwierdził swoją obecność i pan profesor Legutko, ksiądz profesor Mazurkiewicz, były sekretarz generalny Komese, ale również pan profesor Stanisław Grygiel, jeden z najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła, przyleci do nas z Rzymu. Tam będziemy podejmowali tą refleksję nad Europą, będziemy to też publikować. Ostatnią rzeczą, którą jakby, może nie ostatnią, ale taką, którą zostawiłem na koniec, bo jest dla mnie bardzo ważna, jest otworzona wspólnie z Uniwersytetem Papieskim i Instytutem Bioetyki pierwsza w Polsce poradnia bioetyczna. Ona w marcu 2018 roku skończy 2 lata.
Właśnie, ta poradnia bioetyczna działa u nas w Krakowie pod Wawelem, powiem skrótowo, i bardzo bym prosił o przybliżenie historii powstania tej poradni bioetycznej i zakresu jej działania, przybliżenia tej pomocy, którą świadczy gratisowo, prawda, gratisowo mieszkańcom nie tylko Krakowa, ale całej Polski, bo internetowo, czy e-mailowo, czy telefonicznie służy Polakom w całym kraju.
Ja może wrócę do tej idei naszej założycielskiej. 5 chłopaków zakłada Fundacja Jeden z Nas z taką tezą, być może nie do końca prawdziwą, ale nam się wydawało wtedy, że jeżeli przy kobiecie, która rozważa aborcję, byłby dojrzały i odpowiedzialny mężczyzna, ten, który jest współodpowiedzialny za to dziecko, to tych aborcji nie byłoby w ogóle albo byłoby bardzo mało. Dojrzały i odpowiedzialny mężczyzna, a nie Piotruś Pan. I te nasze działania w Europie, te nasze działania lobbystyczne, edukacyjne, mieliśmy pewien niedosyt. Chcieliśmy pomagać. Chcieliśmy pomagać i chcieliśmy tym ludziom, którzy potrzebują pomocy, móc coś zaoferować. A tych ludzi się zgłaszało do nas coraz więcej. I wtedy powstał pomysł poradni bioetycznej, który wspólnie z Instytutem Bioetyki przygotowaliśmy i ten pomysł to jest bardzo prosty, mianowicie mamy około 20 wolontariuszy, to są lekarze, to są prawnicy, to są genetycy, biotechnolodzy, to są doradcy życia rodzinnego, to są również kapłani. Każdy, kto chciałby, ma jakiś problem bioetyczny, jest kłopot z poczęciem, są jakieś kwestie związane choćby, nie wiem, z transplantacjami, z kwestią schyłku życia, nie wie, jak dokładnie wygląda nauczanie Kościoła, chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, ma jakiś konkretny problem. To są profesjonaliści, którzy w sposób bezpłatny i, podkreślam, anonimowy, mogą odpowiedzieć na każde pytanie. Każdy z Państwa, kto chciałby zadać nam pytanie, wystarczy, że wejdzie na stronę poradni. To strona to www.poradniabioetyczna.pl i tam można przez formularz zadać pytanie na dowolny temat. Można też skorzystać z już gotowych odpowiedzi na stronie poradni, bo wiele tych problemów jest podobnych. My tam kazusy opracowujemy. Mogę tylko powiedzieć, że w zeszłym roku, w 2017 roku, poradnia bioetyczna dotarła do ponad 4000 osób. Część właśnie przez formularz na stronie www, więc właściwie z dowolnego miejsca na świecie można to pytanie zadać, a część również osobiście przychodzi do nas, aby uzyskać taką pomoc. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, bo możemy na konkretne potrzeby konkretnych ludzi odpowiadać profesjonalną wiedzą i wsparciem.
Proszę Państwa, ja dziękuję panu prezesowi Jakubowi Bartoszewiczowi. Tutaj na pierwszym miejscu przypomnę jego funkcję prezesa zarządu Federacji Jeden z Nas, ale nie mogę zapomnieć o tych obowiązkach europejskim, sekretarzu generalnym Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka. Dziękuję za to nasze spotkanie, radiowe spotkanie, ale nade wszystko za tą pracę, którą pan prezes wykonuje każdego dnia, zarówno tu u nas w Krakowie, ale właśnie i w strukturach europejskich, ale i także pozaeuropejskich, bo słyszę o tym ważnym wyjeździe do Indii. Życzę błogosławieństwa Bożego, tej wielkiej radości z czynienia dobra, wielkiej radości ze szczególnego zadania, jakim jest obrona życia nienarodzonych dzieci. Niech Pan Bóg błogosławi, a Was, drodzy słuchacze, zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie z Głosem z Krakowa. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.